Teraz bym miał kompleksy, żeby coś zaśpiewać przy takim chórze, nie? Ale przyszło mi do głowy, że może warto byłoby was zaprosić do Bułgarii, żebyście nam pośpiewali. No jak słyszałem to Veni, Veni, Emanuel, to po prostu tak mi serducho, po prostu niesamowite. Piękna pieśń. Doczekała się nawet bułgarskiej wersji, czego jestem bardzo szczęśliwy. Moi drodzy, w księdze Izajasza dzisiaj słyszeliśmy takie bardzo mądre słowa, zwłaszcza na końcu. Ustąpi smutek i wzdychanie. Czasami tak wzdychamy, nie? Niektórzy mówią, że tak jak gołębica, jest takie biblijne stwierdzenie, wzdych. Nie wiem, czy gołąb w ogóle wzdycha jakoś, nie wiem, ale w każdym razie nie będę mówił, jak się gołębie nazywa powszechnie, bo one tam kleksy robią takie różne, nie? Ale no właśnie, smutek. Kończymy te nasze rekolekcje w smutku, bo dlatego, że ja wyjeżdżam, nie żartuję. Kończymy te rekolekcje smutkiem, dlatego, że wielu z nas dotyka smutek, żal z jakiegoś powodu. Nie mówimy tylko i wyłącznie o takim smutku, taki, który się uzewnętrznia, ale przede wszystkim o takim smutku wewnętrznym, duchowym. Czasami jest też tak, bo zobaczcie, nasz stan duchowy też zależy od tego, w jakiej rzeczywistości się poruszamy, w jakim środowisku żyjemy, z kim rozmawiamy, co czytamy, oglądamy i wszystko to, co nas otacza, ma ogromny, przeogromny wpływ na to, jaki mamy stan ducha. Taka jest prawda. I tak naprawdę od nas zależy, jaki ten stan ducha będzie, bo my czerpiemy z źródeł, które wybieramy sami. Idąc tym tropem, często spotykamy w naszym życiu, no muszę tak powiedzieć, bo nie da się inaczej tego ubrać słowa, czasami spotykamy też w życiu tak zwanych wampirów energetycznych. Czyli takie osoby, które nas wprowadzają nas w doła. Nie? Wszystko mu się nie podoba. To tak jak przypomniała taka anegdota, jak mój siostrzeniec był taki 10-latek może, był ministrantem świeżym i kiedyś przyniósł taki kawał do mojej siostry do domu i mówi: mamo, nie wiem, czy słyszeliście taki kawał, mówi, wracają rodzice z dzieckiem z kościoła i zaczynają narzekać. Ksiądz kazania nie przygotował, organista fałszował, nie? Chór to w ogóle nie wiadomo, czy to jest astma, czy jakiś inny, nie? I tak narzeka, ministranci, pogoniesione komrze, zimno w kościele, same negatywy. Na co ten mały szkrab mówi tak, a co wyście chcieli za złotówkę? Nie? Więc moi drodzy, nie narzekajmy i posłuchajmy na początek słów, które zapisał 100 lat temu ojciec Paweł Smolikowski. Macie tu jego zdjęcie. Wiem, że jestem podobny, tylko ja jestem tą grubszą wersją ojca Pawła. Niektórzy mówią, że wyglądam jak Maksymilian Kolbe, ale to też w grubszej wersji, jak założę okulary. Ojciec Paweł pisze tak. Powiedziałeś, Panie Jezu, że nie przyszedłeś do tych, którzy mają się za sprawiedliwych i zdrowych, ale do tych, którzy uważają się za grzeszników i chorych. A więc proszę Cię o coś, zwracając się do Ciebie, stając przed Tobą, muszę stawać jako grzesznik, jako chory, jako ten, który potrzebuje Twojej pomocy, a sam sobie pomóc nie może. Bo jakże będzie się modlił o coś ten, kto przekonany jest, że sam może to mieć? Po co będzie się modlił, prosił i oczekiwał od Ciebie, Panie Jezu, czegoś, jeśli sam może to zdobyć? Skoro więc modli się do Ciebie, to robi to nieszczerze, nieprawdziwie, a tylko dla formy i przyzwyczajenia. Jakże widać tu, Panie Jezu, potrzebę poznania własnej nędzy i niemocy, aby mieć w woli prawdziwie pragnienie tego, co u Ciebie prosimy. Nasza modlitwa musi opierać się na jasnym widzeniu naszej nędzy, tego, że sami z siebie nie mamy nic dobrego oraz dostrzegania naszego nicestwa, czyli tego, że niczego sami z siebie nie możemy. Im bardziej będziemy przekonani o naszej nędzy i naszym nicestwie, tym skuteczniejsza będzie nasza modlitwa, tym bardziej będziesz z niej zadowolony, pisze ojciec Paweł. Pan Bóg stworzył człowieka z niczego. A zobaczcie, jacy jesteśmy piękni. Nie? Mówiłem o tym w czasie rekolekcji. Czasami wystarczy spojrzeć do lustra, jaka jestem boska, jak jestem boski. Nie? Bóg stworzył nas na swój obraz i podobieństwo, a więc podzielił się z nami swoim bóstwem. Tak samo jak Pan Jezus przyjmując ludzką naturę, również okazywał te ludzkie cechy, prawda, zwątpienie czasem, tak jak w Ogrodzie Oliwnym, czy smutek, chociażby kiedy płacze nad śmiercią Łazarza. Co ma to nicestwo i ta nędza do nas? Nie? Znacie słowa Hioba, nie, wszystko jest marnością. Nie? Marność nad marnością. Wszystko jest marne, wszystko jest złe, w ogóle bez sensu. Ja w seminarium zawsze tak mieliśmy, co czwarte zdanie to było, to nie ma sensu. No i co? Skończyłem seminarium, 16 rok kapłaństwa i jakoś ta nędza dalej funkcjonuje, nie? Nawet moja babcia mówiła, żaden dominus vobiscum nie umarł nad pustą miską. Nie? A więc mimo tego, że jesteśmy słabi, mimo tego, że Pan Bóg obdarzył nas z jednej strony miłością, z drugiej strony obdarzył nas wolnością, to ta wolność powoduje, że popełniamy błędy i to jest nasza ludzka natura. Ale to nie znaczy, że jesteśmy źli. Jesteśmy na drodze, aby pokonywać smutek i podejmować odwagę, żeby jeszcze coś zmienić, żeby jeszcze coś z sobą zrobić. Ale więcej, jesteśmy też wezwani przede wszystkim do tego, aby pomóc naszym braciom i siostrom w tym, aby nie byli smutni, aby nie mieli w sobie takiego wewnętrznego, duchowego żalu. Dlaczego? Bo jesteśmy zanurzeni, zatopieni w cierpieniu, w śmierci i zwycięstwie nad śmiercią Jezusa Chrystusa, w Jego zmartwychwstaniu. I na tej podstawie, mimo tego, że, jak mówi ojciec Paweł, mamy się stawiać jako ci, którzy są chorzy, którzy potrzebują pomocy, to ta pomoc przychodzi dzięki właśnie cierpieniu, dzięki śmierci i dzięki zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Od tego zaczęliśmy w środę i tym kończymy dzisiaj, nie? Christos anesti ek nekron, thanato thanaton, fatissas kaientis mimasizoin, agis amenos. Nauczcie się, nie? Będziemy śpiewać na trzy głosy nas tym razem. Znacie grecki, nie? Czy nie? Łacinę, ale tą podwórkową bardziej. Jak to w tej ostatniej części u Pana Boga za piecem ksiądz był pytany, czy zna łacinę, mówi tak, z widzenia. Chrystus śmiercią zwyciężył śmierć i żyjącym w grobach życie dał. Moi drodzy, dzięki właśnie tej łasce uczestnictwa w Chrystusowym cierpieniu i zwycięstwie, jesteśmy w stanie przezwyciężyć każdą trudność. I teraz taki prosty przykład. Mówiliśmy przez te dni o tym, jak często ojcowie Kościoła wracają do takich prostych historii, przypowieści. Jezus też mówi w przypowieściach, żeby było ludziom łatwiej zrozumieć pewne prawdy. Ja też lubię mówić w przypowieściach, uwielbiam wręcz po prostu, dlatego że jesteśmy ludźmi, którzy chcą, mówiliśmy o tym pierwszego dnia, człowiek zawsze pragnie poznać prawdę, nie? A żeby poznać prawdę, chce ją zrozumieć. Czasami, jak to się mówi, za dużo przypowieści też nie jest dobre, ale niech ta kolejna pomoże nam zrozumieć jedną bardzo ważną prawdę. Jak ważny jest wpływ rzeczywistości tego świata na człowieka, na wpływ tego wszystkiego, co jest wokół mnie, na mnie osobiście i na moje decyzje i postępowanie. Wyobraźcie sobie taką historię. Wiecie, co są żaby, nie? Nie? Żabki, znamy, o co chodzi? Dwie żaby skakały sobie gdzieś i niestety w ferworze tego skakania i rechotania, nie, wpadły do jamy. I chciały z tej jamy wyskoczyć, ale ta jama była bardzo głęboka i było trudno i nie mogły z tej jamy wyskoczyć. Ale to nie jest koniec. Wokół tej jamy zebrały się inne żaby, które oczywiście chciały dodać otuchy tamtym żabom, mówiąc w ten sposób, nie wyjdziecie z tej jamy, zostaniecie tam, nie? I co się wydarzyło? Jedna z tych żabek tam została na dnie tej jamy i postanowiła, że nie może, nie da rady, nie ma siły i tam umarła. A druga tak walczyła, tak skakała, że w pewnym momencie, nie wiadomo jak to było możliwe, ale z tej jamy wyskoczyła. I teraz mam do was pytanie, jak to jest możliwe, że jedna z tych żab wyskoczyła? Jaka była między nimi zasadnicza różnica? Macie jakiś pomysł? Ludzie, jest wpół do drugiej po południu, jeszcze śpicie? No, była głucha. Była głucha, nie słyszała tych pięknych właśnie tekstów w stylu nie wyjdziesz tam. No. To a propos żab, to wiecie, jak kiedyś Bocian chodził po polu i żaba się pyta, proszę pana, a co pan tak szuka, nie? A mówi, a tych, co tak szeroko mówią? A żaba na to, no prawda? Słuchajcie, zobaczcie, czasami trzeba być też głuchym. Gruboskórym mówimy też, nie? Dlatego, że docierają do nas różne impulsy. Ja przestałem czytać social media w ogóle. Bo bym się chyba załamał nerwowo i już bym dawno 3 razy musiał być leczony, jakbym czytał komentarze na temat księży, kościoła i tak dalej. Nie? Po co mi to? Mam Ewangelię, mam sakramenty i mam was. To po co mam czytać social media, nie? Puku. Oczywiście można tam jakieś zdjęcie umieścić, reklamę i tak dalej, ale po co się nakręcać? Jedni naprzeciwko drugich i tak się niszczymy wewnętrznie. Słuchajcie, ta historia z żabami też pokazuje, że naprawdę czasami życie potrafi być bardzo smutne i czasami zamiast ten drugi człowiek, na którym chcę polegać, on zamiast mi pomóc tak naprawdę mnie niszczy. Ale to nie znaczy się, że ten świat jest cały zły. Bo gdyby taki był, to by ten kościół był też pusty. I teraz jedyna z rzeczy, której często nam brakuje, to umiejętność dawania siebie drugiemu człowiekowi. Czasami im człowiek ma mniej, tym jest bardziej otwarty i tym więcej działa. Tak jak ta wdowa, która przychodzi do świątyni jerozolimskiej i puszcza tam ostatni swój pieniążek. Ostatni swój pieniążek. I daje właściwie wszystko, co może dać. Ja kiedyś właśnie tak zastanawiając się nad tym tematem takiego duchowego, bym powiedział, cierpienia, czyli smutku, jak to jest, kiedy człowiek dając wszystko z siebie, tak naprawdę wydaje mu się, że już nic nie może dać, a jednak zawsze jest coś, co mógłby. I przyszła mi do myśli taka modlitwa, która brzmi następująco. Panie, gdy jestem głodny, prześlij mi kogoś, kto potrzebuje pożywienia. Kiedy chce mi się pić, przyślij mi kogoś spragnionego. Gdy jest mi zimno, przyślij mi kogoś do ogrzania. Gdy odczuwam przykrości, ofiaruj mi kogoś do pocieszenia. Gdy mój krzyż staje się ciężki, pozwól mi dzielić krzyż innej osoby. Gdy jestem biedny, skieruj do mnie kogoś, kto jest w potrzebie. Gdy nie mam czasu, daj mi kogoś, kogo mógłbym wesprzeć przez chwilę. Gdy jestem upokorzony, spraw, abym miał kogoś, kogo mógłbym pochwalić. Gdy jestem zniechęcony, przyślij mi kogoś, komu mógłbym dodać otuchy. Gdy potrzebuję zrozumienia u innych, daj mi kogoś, kto czeka na moją wyrozumiałość. Gdy potrzebuję, by ktoś zajął się mną, przyślij mi kogoś, kim ja mógłbym się zająć. Gdy myślę tylko o sobie samym, zwróć moją uwagę na kogoś innego. Uczyń nas, Panie, godnymi służenia naszym braciom i siostrom, którzy na całym świecie żyją i umierają biedni i wygłodniali. Daj im dzisiaj, posługując się naszymi rękoma, ich chleb powszedni. Daj im za pośrednictwem naszej wyrozumiałej miłości pokój i radość. Wyobraźcie sobie teraz taką sytuację. Wybucha wojna w Ukrainie, luty 2022 rok. Ja uczyłem się w tak zwanym niższym seminarium. Kiedyś zmartwychwstańcy mieli taką szkołę, takie liceum w Poznaniu. Tam chodzili też z nami koledzy pochodzenia polskiego z Ukrainy. I między innymi mój kolega Taras, który jest też księdzem grekokatolickim, wschodnim. Stąd ten strój taki dzisiaj trochę, może niektórzy jeszcze nie byli na rekolekcjach typowo wschodni, ale katolicki jestem, spokojnie. I kiedy zadzwoniłem do niego, żeby go zapytać, jaka sytuacja, czy wszystko jest w porządku, czy mógłbym w jakiś sposób pomóc, na ile to jest możliwe, na co on mówi po prostu do mnie, przyjedź. Ja tak na wojnę mam jechać, nie? A na drugi dzień wsiadłem w samochód i pojechałem. I wiecie, Pan Bóg mi to wynagrodził, bo wjeżdżając na teren Ukrainy, bardzo szybko zostałem wpuszczony, jak celnik mnie od razu... Pierwsze pytanie, kim pan jest, po co pan w ogóle jedzie, nie? Ja mówię, jestem księdzem, ale naszym czy prawosławnym, nie? Ja mówię, no naszym, nie? No to czy cyk, cyk, bo tam trzeba pieczątki pozbierać wszystkie. Przejechałem 5 minut, to jest nie do osiągnięcia. I pojechałem tam, słuchajcie, byłem z nimi, albo prądu nie było, albo szliśmy do sklepu, robiliśmy sprawunki, przynosiliśmy do domu, okazywało się, że rzeczy są zepsute, bo leżały dniami bez prądu w lodówkach albo zamrażarkach. To było smutne. I wtedy dopiero zdałem sobie sprawę, że jak wrócę do domu, ja mam wszystko, mam pełną lodówkę, mam pralkę, mam prąd, dzięki któremu mogę sobie to pranie czy jedzenie zrobić, nie? Mam spokój święty, nikt mnie nie bombarduje, nikt mnie nie puszcza alarmów. Nie ma tej psychozy takiej, że trzeba schodzić w nocy, znowu wracać. Nie. Mam wszystko. Ale to, co mogłem dać temu człowiekowi przez te kilka dni, było to, że ja z nimi byłem. Po prostu. Że mogłem z nimi podzielić tą... Ja wiem, że może to miejsce, w którym byłem, nie było daleko od frontu, nie? Ale ludzie tam naprawdę żyją w ogromnej psychozie wojny, nie? Dzieci, młodzież, nie? Wyobraźcie sobie, jaka przyszłość. Ale to nauczyło mnie naprawdę pokory. I tego, że ludzie mimo takich sytuacji nie popadają w zniechęcenie, depresję i smutek, ale idą dalej w życiu. Chodzą do kościoła, modlą się, nie? Chodzą do pracy. Czasami są łapani na ulicach, żeby wysłać na front, nie? Widzieliście te obrazki. Ale naprawdę, dlatego z głębi serca ostatnią przypowieść, którą dla was przygotowałem, chciałbym wam podarować jako prezent na święta. Już niedługo Boże Narodzenie. Znacie historię trzech mędrców, prawda? Nie słyszeliście o królach trzech? Kacper, Melchior i Baltazar, nie? Czy to Belzebub był? Nie, Baltazar to pewnie, nie? Dobra. I tak samo było takich trzech mędrców. W ogóle, jeżeli nie czytaliście, jest taka historia o czwartym mędrcu. Słyszeliście ktoś może? Poczytajcie sobie, jest piękna. Nie będę zdradzał, jak się kończy. Ale ta historia jest inna. Trzech mędrców przybywa do takiego bardzo biednego gospodarza. I przybywając do tego biednego gospodarza, wychodzi im naprzeciw gospodyni i mówi: zapraszam was, czym chata bogata, nie, jak to mówimy, gość w dom, woda do zupy. Ale oni mówią, nie, niech wróci mąż, to wtedy wspólnie nas przyjmiecie. I wrócił mąż z pola zmęczony i mówi, zapraszam, przyszliście z drogi, jest chłodno, ogrzejcie się. Oni mówią, nie, my nie możemy wszyscy wspólnie wejść, każdy z nas ma swoje imię, musicie nas zaprosić tylko jednego z nas. A imiona ich były bogactwo, szczęście i miłość. I żona mówi, no zaprośmy bogactwo, no całe życie tyramy, chociaż raz niech trochę tego pieniądza do domu wejdzie, nie? Mąż mówi, a może zaprośmy szczęście, jak jest szczęście, to i w totolotka można wygrać, nie? Na co siedząca przy ognisku mała dziewczynka, córka mówi tak, a może zaprośmy po prostu miłość? I wiecie, co się wydarzyło, czy nie? Jak zaprosili miłość, to wszystkie trzy weszły. Bo gdzie jest takie prawdziwe uczucie miłości bezwarunkowej, tam zawsze będzie i szczęście, i bogactwo, bo ono wcale nie wyraża się tylko i wyłącznie w rzeczach materialnych, ale przede wszystkim w relacji, w podejściu, w cierpliwości, bo miłość jest cierpliwa, miłość niczego nie potrzebuje. I tego wam z całego serca życzę, dziękując wam również za waszą modlitwę, za wasze oddanie, za to, że byliście cierpliwi, słuchaliście przez te parę dni. I dziękuję wam również za waszą ofiarność, dzięki życzliwości ojca rektora, tutaj obecnego, miłościwie panującego za moimi plecami. Dzisiejsza taca też będzie przekazana do Bułgarii na nasze potrzeby. Człowiekowi niewiele potrzeba, ale miłość pozwala nam zrozumieć, że czasami mając niewiele, mamy wszystko. Chrystus zmartwychwstał. Jak nieprzekonani jesteście coś. Chrystus zmartwychwstał. No, chórzyści, nie? Sobie wyobraźcie, jakby teraz zaśpiewali bracia, patrzcie jedno, to by się Kościół cały trząsł.